Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wrześniu 1939 roku, może wrześniu i październiku, a nawet może przejdziemy do roku 1940 w jednej historii, którą chciałbym poruszyć. Moim gościem jest dr Jan Szkudliński z Muzeum II Wojny Światowej.
Dzień dobry.
Znaczy, chciałem zapytać o taką opowieść, nie wiem, narrację, takie modne słowo ostatnio. Kraj i naród, który nigdy nie skapitulował. Wrzesień 1939 roku, choć wydaje mi się, że raczej mamy do czynienia z wieloma postawami bardzo wielu polskich oficerów wobec narastającej klęski na całym froncie i też pojedynczych epizodów, które się pojawiają. Mamy tych ludzi, którzy walczą do końca, tych, którzy odbierają sobie życie w chwili, której te oddziały nieprzyjaciela ogarniają umocnienia, których bronili. I mamy też takich oficerów, którzy w naturalny sposób prowadzą rozmowy kapitulacyjne. No tak naprawdę ta kampania kończy się kapitulacjami Modlina, Warszawy i Helu.
To prawda, oczywiście. W którymś momencie oddziały Wojska Polskiego zgrupowania Wojska Polskiego podjęły decyzję o kapitulacji. Oczywiście wynikało to w wielu przypadkach, w każdym właściwie przypadku, z beznadziejnego położenia militarnego, braku szans na zadanie przeciwnikowi wymiernych strat przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę kosztów ludzkich, jakby to obejmowało. W przypadku Warszawy oczywiście jeszcze kwestia ludności cywilnej, w przypadku Helu w mniejszym stopniu, w przypadku Modlina to samo, no to były obszary wojskowe. Natomiast bardzo wielu oficerów Wojska Polskiego znajdowało się w sytuacji, w której nie widząc możliwości skutecznego prowadzenia walki, a tu mam na myśli zadania przeciwnikowi wymiernych strat, przedłużenia działań i jednocześnie świadomi tego, że wiązałoby się to z wielkimi i ciężkimi stratami żołnierzy, którzy zostali powierzeni ich pieczy, podejmowali decyzję o zaprzestaniu tychże działań.
Czy istniał jakiś rozkaz, czy istniała jakaś instrukcja, czy istniała jakiś rodzaj tradycji, w której wychowywano tych oficerów, która miałaby pomóc im w tak trudnej sytuacji dokonać któregoś z tych wyborów?
Tradycja wojskowa nakazuje dochować żołnierskiego honoru. Wiadomo, że zupełnie inaczej wygląda kwestia kapitulacji rejonu umocnionego, bo tu tradycja poddawania twierdz ma tysiące lat, czy też tradycja tego, kiedy oblężenie się kończy, ma tysiące lat, a zupełnie inaczej oddziału, który operuje w polu, a jeszcze zupełnie inaczej okrętów wojennych, bo to już jest, tylko że taka sytuacja na szczęście nie wystąpiła w 1939 roku. Natomiast generalnie od oficera dowodzącego oczekiwano wykonania zadania, zapewnienia swoim żołnierzom szans przynajmniej na odniesienie sukcesu i tradycja ta sama mówi, że kiedy ta sytuacja staje się beznadziejna, a honor żołnierski został dotrzymany, opór został stawiony, wówczas oficer podejmuje decyzję o kapitulacji, czy też zwołuje radę wojenną, która tą decyzję opiniuje lub nawet podejmuje.
Znaczy, chciałbym spojrzeć na to też z takiej perspektywy, no jednak tego takiego ważnego poczucia, że no właśnie walczyliśmy do końca, że toczyliśmy tę wojnę od początku do końca i nie mamy na myśli tylko wydarzeń września, ale że tak naprawdę walczyliśmy do końca II wojny światowej. Naród, który nie skapitulował. Czy niezależnie od tych wszystkich wydarzeń, o których mówimy, ta opinia jest jakoś zasłużona? Czy ona jest takim ważnym elementem polskiej jakby spuścizny wydarzeń II wojny światowej i tej polskiej narracji?
Jestem absolutnie przekonany, że tak. W końcu przykładów na to, że przecież sama kapitulacja nie musi oznaczać, że dany żołnierz czy oficer wypada zupełnie z działań. Przecież do oficerów, którzy kapitulowali bądź we wrześniu 1939 roku, zalicza się na przykład przyszły generał Sosabowski, który wziął udział w kapitulacji, zadbał o to, żeby jego żołnierze skapitulowali, później ukrył się w Warszawie i przedostał przecież na zachód. No, w każdym przypadku mamy do czynienia z wolą walki. No i pamiętajmy też o tym, że ci wszyscy, którzy przedostali się na zachód i później w polskich siłach zbrojnych wzięli udział, musieli pokonać liczne niebezpieczeństwa i przeszkody, żeby dalej z bronią w ręku walczyć. Ale była istotna różnica z wrześniem 1939 roku. Walka u boku aliantów zachodnich dawała rozsądną szansę na skuteczność tej walki. nie jest sztuką, jak to się mówi, walczyć absolutnie do końca. Oczywiście wymaga to niezwykłego poświęcenia, samozaparcia. I tu przecież Japończycy w II wojnie światowej dali dowód na to, że są w stanie to robić. Z tym, że wpływ na ostateczny wynik działań był niewielki. A przecież chodzi o to w tej walce, żeby ona odniosła skutek, a nie po to, żeby w niej zginąć.
To w takim razie chcę spytać... Czym w takim razie tłumaczyć te wydarzenia, takie jak Wizna, jak to, co zdarzyło się na Kępie Oksywskiej, takie dramatyczne decyzje oficerów, którzy nie idą do niewoli, odbierają sobie życie? Władysław Ragini, Stanisław Dąbek.
Jest to najwyższe poświęcenie. Tu bym dopisał oczywiście majora Dobrzeńskiego, Hubala, który no, zrobił mniej więcej to samo. Oczywiście sam sobie życia nie odebrał, ale też do końca nie chciał zaprzestać tejże walki. Jest to wola walki, jest to decyzja oficera. Miała ona swoje wymierne koszta. Wielu oficerów tej decyzji nie chciało podjąć. I jest to jedna z postaw i nie odbieramy im przecież dzisiaj z tego powodu, nie ujmuje im niczego. No przecież choćby admirał Unruk także skapitulował przecież na Helu, a traktujemy go dzisiaj jako bohatera.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to ja próbuję dopatrzeć się być może też jakichś różnic pokoleniowych. Ja przypomnę, że duża część polskiego korpusu oficerskiego to są ludzie, którzy no, wychowali się w czasach rozbiorowych, często służyli w zaborczych armiach. Jeśli nawet nie, to bywali sojusznikami późniejszych swoich wrogów. Mówię tutaj o oficerach legionowych. Czy różnice pokoleniowe istniały w polskim przedwojennym wojsku, w tym podejściu do i tej determinacji do walki do końca?
Trudno jest stwierdzić to. No, wyżsi oficerowie z całą pewnością nie znamy przykładu oficera, dowódcy armii, który by do śmierci walczył. Ale jednak pamiętajmy, że kilku generałów Wojska Polskiego poległo w walkach z bronią w ręku, kontynuując te działania, choć w każdym przypadku były to walki, które rokowały szanse na jakiś sukces. Choćby te przebijania się z Puszczy Kampinoskiej do Warszawy jak najbardziej miały sens militarny, kontynuowania, przedłużania oporu, bo te możliwości
generał
nadal Bołtyś, istniały.
Grzmot Skotnicki.
Dokładnie. Łatwiej jest też młodszemu człowiekowi podejmować tego typu decyzje, ponieważ jak się zdaje, im człowiek młodszy, tym łatwiej mu działać radykalnie i tym trudniej, czy może rzadziej dochodzi do tak głębokiej refleksji. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że każdy dowódca, łatwiej jest też podjąć taką decyzję dowódcy, który dowodzi stosunkowo niewielką liczbą żołnierzy i też może poznał ich niedawno. Pamiętajmy o tym, że tego typu decyzje wiązały się po prostu z ofiarami. I jeśli w danym starciu nie ma szans na odniesienie sukcesu, wykonanie zadania, czy też na przykład w przypadku Wizny opóźnienie dalszych działań bojowych przeciwnika, to wówczas należy się zastanowić, czy tych kilkudziesięciu, kilkuset czy kilka tysięcy żołnierzy rzeczywiście powinno ponieść śmierć.
Myślę, że za chwilę wrócimy zresztą do pewnych konkretów, do takiej już rozmowy o tych najważniejszych epizodach polskich walk we wrześniu i październiku 1939 roku i porozmawiamy na temat tej walki do końca, czy też kapitulowania. Dziś rozmawiamy o wrześniu 1939 roku. Moim gościem jest dr Jan Szkudliński z Muzeum II Wojny Światowej. No w takim razie porozmawiajmy o tym konkrecie, to takim wywołującym od wielu lat różne emocje, czyli o Westerplatte. Po pierwsze, mamy dwie białe flagi, tą drugiego i tą siódmego. Pytanie, czy istnieje coś takiego? Świeżo czytałem artykuł mojego rozmówcy na ten temat. Czy też z drugiej strony Westerplatte jest dobrym przykładem na to wszystko, o czym rozmawiamy, czyli taką postawę walki do końca, czy też do podejmowania trudnych decyzji kapitulacyjnych?
No, dwie białe flagi. No, ja wiem tylko o jednej. Na tą drugą, 2 września nie ma wiarygodnych źródeł i póki ktoś ich nie pokaże, to tego wydarzenia nie możemy uznać za fakt historyczny.
I odnoszę takie wrażenie, że ten artykuł, do którego przeczytania zachęcam naszych słuchaczy, dość dobrze pokazuje, jak tego rodzaju fakty, no nie wiem, jak je nazwać, literackie, publicystyczne, jak są, jak potrafią powstać. Trochę czasami z przypadku.
Trochę tak, ale no, tu bym po prostu, Westerplatte jest tym właśnie miejscem. Jeśli zapytać, to badania już 7 lat mają, ale przecież to Westerplatte zawsze było jakby tym miejscem, które najbardziej się Polakom, przeciętnemu, statystycznemu Polakowi kojarzy właśnie z II wojną światową. I stąd też ta siła tego mitu i tych wezwań, że Westerplatte jeszcze się broni, to, że Westerplatte było tą samotną placówką, świadczy o tym, że wszelkie wydarzenia, które tam miały miejsce, są analizowane, oceniane, osądzane czasami bardzo radykalnie. A nie powinno się ich traktować w oderwaniu od reszty tej wrześniowej rzeczywistości. Rzeczywiście mamy tu do czynienia z faktem w postaci takim, że major Sucharski szans na opór dalszy nie widział i chciał swoich żołnierzy ratować, i mamy też do czynienia najprawdopodobniej z tym, że jego oficerowie się temu sprzeciwili. Problem polega na tym, że to nie jest naprawdę nic dziwnego. W warunkach września 1939 roku odnajdujemy mnóstwo tego typu dokładnie przypadków. Dokładnie tego, że podwładni chcą ten opór kontynuować, dalej walczyć, widzą w walce, dalszej walce możliwość dalszego działania, lub też w ogóle o tym nie myślą, chcą walczyć i koniec. Pamiętajmy, że to są sytuacje niezwykle emocjonalne, stresogenne, trudne i rolą historyka, tak jak ja ją widzę, nie powinno być ich osądzanie, tylko wyjaśnianie.
No ja też odnoszę takie wrażenie, że wydaje mi się, że polskie społeczeństwo, w tym także ci, którzy stanowili jego zbrojne ramię, czyli polscy oficerowie i żołnierze, wydaje mi się, że na przebieg września zdecydowanie nie byli przygotowani. W związku z tym naturalna skłonność bardzo wielu oficerów i żołnierzy do tego, żeby w oporze szukać nadziei na odwrócenie karty, o przekonanie, że jednak to się nie może tak skończyć, że ta porażka jest nieusprawiedliwiona i nieuzasadniona. To jest chyba takie bardzo ważne spostrzeżenie psychologiczne, które jeśli chodzi o wrzesień 1939 roku towarzyszyło całemu polskiemu społeczeństwu.
To jest ogromny szok. To był ogromny szok, ponieważ przede wszystkim byliśmy silni, zwarci, gotowi. Po drugie, Wojsko Polskie improwizowane w końcu zwyciężyło z armią radzieckiej Rosji w 20 roku. Ta pamięć była oczywiście bardzo żywa, broniła swoją niepodległość, ale pamiętajmy też o jednym. Nikt wówczas nie był przygotowany na tempo działań wojsk zmotoryzowanych. Przecież wszyscy oficerowie szkolili się na przykładach z I wojny światowej, tej właśnie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy to nogi piechura wyznaczały tempo działań. Czyli przejście jednego dnia 25 kilometrów to jest wynik średni, 30 dobry, 50 to jest rekord świata, który można utrzymać przez kilka dni z rzędu, po czym żołnierz nie nadaje się do walki. Tymczasem no, każdy, kto teraz jeździ samochodem, wie, że odległość 50 kilometrów dla samochodu jest czymś kompletnie pomijalnym bez mała. To jest
nawet
godzina jazdy.
Nawet po polnych i żwirowych drogach, jakie przeważały w przedwojennej Polsce.
No mniej więcej. Więc sytuacja, w której pod Warszawą siódmego dnia są niemieckie czołówki pancerne, była przerażającym szokiem, a ponieważ trudno było przyjąć do wiadomości tym, że właśnie oficerom, tym ludziom, którzy o tych wszystkich wojnach wcześniejszych czytali, że to się stało tak szybko, nie widzieli tu przewagi, jakby to ująć, przewagi nie tylko technicznej, ale raczej też operacyjnej, myśli wojskowej, taktycznej wroga, tylko postrzegali to niejako w tradycyjnie polski sposób, że coś poszło nie tak, że miała miejsce zdrada. No oczywiście poza tym emocje, prawda, no, dla człowieka, który doświadczył w swoim życiu już dorosłym odzyskania niepodległości, o którą jego dziadek na przykład walczył w którymś z powstań, utrata jej znowu była no, strasznym szokiem i strasznym wydarzeniem, co też ułatwia wyrażenie radykalnych opinii.
No to w takim razie przenieśmy się na tą Wiznę. Porozmawiajmy o obronie Wizny. No tutaj mamy chyba motyw literacki, jeśli wierzyć tym relacjom, które na ten temat znamy. Dwóch oficerów, którzy zaprzysięgają bronić swojego posterunku do końca.
Tak, tak, tak. Znamy ten motyw. Najsłynniejsza kapitulacja w polskiej literaturze to oczywiście
Kamieniec Podolski.
Tak, Kamieniec Podolski, Wołodyjowski, Mały Rycerz i Kettling, którzy w tymże starciu popełniają samobójstwo, bo zaprzysięgli bronić się dalej. Ale też można interpretować to, co napisał Sienkiewicz tak, że później przecież ksiądz wzywa, gdzie jesteś, pułkowniku, tu larum grają, trzeba walczyć za ojczyznę, a ciebie nie ma. Kamieniec się poddał, Polska nie upadła i później są kolejne bitwy, a tam nie ma Wołodyjowskiego. I pytanie, czy ta literacka ofiara nie jest też przedstawiana jako coś dyskusyjnego. Oczywiście interpretacja jest prosta, ale można pokusić się i o taką. Pamiętajmy, że no, kapitulacja jest naświetlona w tej akurat książce, w tej scenie jako wyraz małoduszności, ale też jest powiedziane wprost, że są szanse na kontynuowanie walki. Tymczasem no, w przypadku wielu kapitulacji polskich w 1939 roku takich szans nie sposób było dostrzec. No, zwłaszcza dotyczy to Westerplatte.
To w takim razie jeszcze porozmawiajmy o tym, co chyba też stanowi pewien ważny aspekt września 1939 roku. Czyli przekonanie bardzo wielu żołnierzy i oficerów o tym, że jeszcze nie zrobili wszystkiego. Ten brak satysfakcji tego, że może przegraliśmy, ale stawiliśmy opór. Te oddziały, które całymi dniami i potem tygodniami maszerują w poszukiwaniu jakiejś bitwy, to jest chyba ten taki krajobraz września 1939 roku, który słusznie został zapamiętany przez wielu świadków i także literaturę.
A jednocześnie niektórzy generałowie porzucający swoje oddziały i to generałowie, którzy w systemie politycznym, który panował w Rzeczpospolitej, byli wręcz ulubieńcami tego systemu. No przecież generał Dąb Biernacki jest chyba najlepszym przykładem na to, że był wielkim wojownikiem sanacji, że wysyłał oficerów, żeby bili dziennikarzy, którzy pisali nieprawomyślne rzeczy, a w sytuacji, kiedy przyszła ta próba, okazał się jednym z tych, którzy nie potrafili wytrwać.
Znaczy jeszcze na korzyść Dąba Biernackiego powiem, że też prywatnie odważny oficer w tych bojach legionowych i potem wojny 20 roku.
Ale jeśli ktoś był odważny 25 lat temu, nie znaczy, że dalej jest odważny.
To prawda.
No, żołnierze chcieli walczyć oczywiście, wola walki była potężna, ale też pamiętajmy, że ci, co przeżyli ten wrzesień, niejednokrotnie później dalej tą walkę toczyli, czy to na jakimś froncie, bo przecież na wszystkich bez mała frontach antyniemieckich byli polscy żołnierze, albo też w polskim państwie podziemnym, w Armii Krajowej.
No to ja tutaj mam swoje własne doświadczenia. Mój dziadek był oficerem, który razem ze swoim pułkiem skapitulował pod Tomaszowem Lubelskim po to, żeby mój dziadek ubrał prywatne ubranie i został żołnierzem Armii Krajowej. No i poległ, ale na tej innej wojnie, która już toczyła się w konspiracji w roku 1944. Jak patrzymy na wydarzenia tych lat, to mamy też zresztą takie przewrotne historie. Jak wspomniał pan o tym generale Dąb Biernackim, to przypomniała mi się historia jednego z oficerów jego sztabu, czyli Jerzego Wołkowickiego, który jest ciekawą postacią w tym sensie, że należał do legend tych, którzy nie kapitulują. Znaczy był marynarzem, którego opisano w Tsushimie, w takiej słynnej książce, która zrobiła karierę nie tylko w Polsce, a przede wszystkim zrobiła karierę w sowieckiej Rosji. I który skapitulował w roku 1939 razem ze swoją brygadą. No niestety zapłacił za to cenę niewoli w Rosji, ale uratował życie, dlatego że należał do legend także tych wszystkich oficerów NKWD, którzy go potem przesłuchiwali i mieli o jego losie zadecydować.
Bo czytali książkę. Dobrze, jak się czyta książki. Ale powiem jeszcze, no jeśli chodzi o kapitulację okrętów wojennych, to pamiętajmy, okręt wojenny jest bronią, cały. I oddanie w stanie nienaruszonym okrętu wojennego przeciwnikowi jest postrzegane w tradycji właśnie wojen morskich jako ten największy grzech, jaki można popełnić. I właśnie w Tsushimie, pod Tsushimą to miało miejsce, a mamy też inne przypadki. No, chyba jedyny taki przypadek, który znam właśnie takiego oddania, to jest kapitulacja części floty jugosłowiańskiej w roku 1941, kiedy to bohaterami Jugosławii stali się ci młodsi oficerowie i marynarze, którzy po prostu próbowali zatopić niektóre jednostki, tak by nie wpadły w ręce niemieckie. Ale pamiętajmy, że właśnie ten oficer sprzeciwił się decyzji o kapitulacji, a Nowikow Priboj opisał to, więc...
Także, a na z kolei Jerzy Wołkowicki dożył swoich dni w Anglii. Zresztą przeżył chyba blisko 100 lat. Był jedną z takich postaci, która łączyła różne pokolenia. To ciekawe, ale właśnie w literaturze zwane głównie jako Miczman Wołkowicki, który powiedział nie, kiedy oficerowie mieli zdecydować o tym, czy okręty pod Tsushimą mają kapitulować. Za chwilę wracamy jednak do wydarzeń roku 1939 i września tego roku. Moim gościem jest dr Jan Szkudliński. Wracamy za chwilę do naszej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o walkach we wrześniu 1939 roku, o oporze i o kapitulacjach polskich oddziałów. Moim gościem jest dr Jan Szkudliński z Muzeum II Wojny Światowej. Chcę spytać o te wydarzenia na Kępie Oksywskiej, o śmierć Stanisława Dąbka, o tę walkę. Czy ona pokazuje taki moment, kiedy oficer podejmuje decyzję, będę walczył do końca? Czy też mieliśmy do czynienia też z taką sytuacją, w której po prostu chaos bitwy doprowadził do sytuacji, w której tu nawet w ogóle nie było takiej możliwości dyskusji na temat innych rozwiązań?
To znaczy, jeśli chodzi o pułkownika Dąbka, to wyczerpywał on do końca możliwości walki. Jego wojsko, którym dowodził, ponosiło z tego powodu straty. To jest jego oczywiście odpowiedzialność i los żołnierza. Jego decyzja była taka, że te możliwości walki wykorzystuje do końca. Jego świadomą decyzją było popełnienie samobójstwa, ale jego rozkaz ostatni do podwładnych brzmiał: to jest już koniec, ja się nie poddam, wy macie się teraz poddać. Mimo to jego pułkownik Szpunar zwołał mini radę wojenną już pod ogniem niemieckim i też rozważał tą kwestię z oficerami zgodnie z tradycją wojskową, czy honor żołnierski został dotrzymany. Pamiętajmy, że obrona Kępy Oksywskiej toczyła się w warunkach, w których przez szereg dni była nadal możliwość wycofywania oddziałów z frontu, jakiejś rotacji, wycofywania się także. Nie była to obrona stałego punktu umocnionego, w którym ten manewr jest znacznie utrudniony. Jest to postawa inna niż postawa majora Sucharskiego, który uważał, że skoro został stawiony opór, zadane Niemcom straty, zadanie, czyli te słynne 12 godzin, zostało wykonane. No tu oczywiście jest dyskusja, czy ten rozkaz padł, natomiast z całą pewnością są relacje, które mówią, że wiosną 1939 roku Warszawa wydała właśnie tego typu dyspozycje. Przy czym nie chodzi tu o to, bo to się interpretuje jako bronić się tyle i tyle i poddać się. Nie. Zrobić wszystko, żeby ten opór nie był krótszy, bo przecież nie ma żadnej gwarancji, że wobec przewagi niemieckiej i koncentracji głównych sił Wojska Polskiego przecież w centrum kraju ten opór nie załamie się szybciej. Natomiast pułkownik Dąbek z całą pewnością prowadził ten opór tak długo, jak się tylko dało, a może nawet dłużej. Gdyby na przykład pułkownik Dąbek poddał się 4 dni wcześniej, chyba nikt nie przy zdrowych zmysłach nie powiedziałby, że on jakoś uchybił żołnierskiemu honorowi.
Czy miała ta obrona, mówiąc, to jest takie trudne pytanie, militarny sens?
Nie sposób, to nie jest nauka ścisła. Zawsze będą argumenty za, argumenty przeciw. Oczywiście Kępa Oksywska uniemożliwiała Niemcom korzystanie z portu w Gdyni, była tym symbolem walki polskiego wybrzeża.
Choć dość świadomie podjęto decyzję o nietoczeniu walki na terenie samego miasta.
Tak, oczywiście. To wycofanie się z Gdyni oszczędziło to miasto, dzięki czemu ten gdyński modernizm dzisiaj możemy podziwiać, mimo nalotów brytyjskich, które wyrządziły szkody w porcie i zniszczeń też przez Niemców dokonywanych. Ale oszczędzono też przecież ludność miasta, która przecież, gdyby znalazła się w ogniu tych walk, ponosiłaby ogromne straty.
Gdy patrzymy na te kolejne dni, no to mamy z kolei opór, który stawia polska załoga na Półwyspie Helskim, bo tak to chyba trzeba na początku określić, bo broni się praktycznie cały półwysep. Potem mamy obronę samej już jakby tej bazy, czy tego ufortyfikowania, którą był rejon umocniony Hel. To już zupełnie jakby inna historia. To jest historia, w której ten aspekt militarny odgrywa ważną rolę, ale ważny aspekt odgrywa także ten element strategiczny i polityczny.
Oczywiście. Półwysep Helski, bateria imienia Heliodora Laskowskiego na cyplu helskim blokowała tą Zatokę Gdańską i możliwości jej obrony nadal były. Oczywiście trwały też dyskusje, czy ten opór kontynuować i tu z kolei mamy do czynienia z sytuacją, że niektóre oddziały nie chciały tego oporu kontynuować. Podczas kiedy bardzo często w przypadku kampanii polskiej mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której to oficerowie, młodsi zwłaszcza, podwładni, sprzeciwiają się decyzji o kapitulacji. No najsłynniejszym ostatnio jest oczywiście Westerplatte, ale takich przypadków znamy bardzo wiele.
No to jeśli chodzi o ten epizod związany z buntami żołnierzy, którzy mieli bronić Helu, to ja kiedyś go już poruszałem, zresztą w takiej mojej trudnej rozmowie na temat relacji polsko-kaszubskich, bo tak, byli to żołnierze głównie z Kaszub i pytanie, czy doświadczenia wojny pierwszej światowej, bo też w tej relacji jest o tym powiedziane, że to są ludzie, którzy mieli te doświadczenia I wojny światowej, czy też doświadczenia etniczne były tymi, które skłoniły ich do większej podatności na ów bunt. No ale to jakby zupełnie inna historia. Chcę w takim razie spytać o te słynne potem dla tej historii polskiej takie zdecydowane obrony. Bronimy Warszawy, bronimy Modlina. Przez jakiś czas bronimy także twierdzy w Brześciu. Bronimy Lwowa. To też ciekawe, bo to takie oblężenie, które ma jakby to będzie innego oblegającego, a inny czynnik, który
oblegający
wobec którego
się
będziemy
zmienia.
Kapitulować.
Tak. Właśnie. Oblegający się zmienia mniej więcej w trakcie, ale te miejsca też są charakterystyczne, bo i w Modlinie, i w Warszawie zwłaszcza, i we Lwowie także dochodzi właśnie do bardzo zdecydowanego sprzeciwu części oficerów wobec tej decyzji kapitulacyjnej, którzy jej nie rozumieją. A także na przykład w Warszawie przychodzi oficer przecież do generała Rumla. Przyszedłem zabić pana generała. Zresztą, cóż, znamy przypadek, przynajmniej jeden w polskiej historii wojskowej, kiedy oddział, który podejmuje coś w rodzaju kapitulacji, to jest przejście oddziałów w powstaniu listopadowym z Litwy na teren Prus Wschodnich. Przecież generał Giełgut, który tę decyzję wydał, został zastrzelony przez jednego z żołnierzy, z oficerów, jako zdrajca. Jako ten, który zdradził. I to samo przecież przyszedł zrobić tenże żołnierz. No we Lwowie mamy oficerów, którzy starają się opanować zbrojnie budynek Dowództwa Obrony po to właśnie, żeby opór kontynuować.
Czy jak patrzymy na wydarzenia z obroną Warszawy i Modlina, czy tu sens militarny jest oczywisty? Bo wydaje mi się, że ta sytuacja jest po prostu bardzo zmienna. Znaczy mamy z całą pewnością i taktyczny, i strategiczny, i polityczny sens obrony Warszawy do pewnego momentu, a potem pojawiają się te wszystkie możliwe wątpliwości. I myślę, że to jest ocena, która towarzyszyła zarówno oficerom, którzy podejmowali ją wtedy, jak i nam także dzisiaj.
Oczywiście. No, pamiętajmy, że Warszawa poddawała się w czasie II wojny światowej dwa razy, prawda? Potem mieliśmy drugą kapitulację Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy, każdy, kto powie, że ten, co kapituluje, w jakiś sposób ma uchybienia moralne, niech pamięta o tym, że Powstanie Warszawskie też skapitulowało. Z podobnych bądź co bądź przyczyn. Brak możliwości uzyskania pomocy i los ludności cywilnej. To oczywiście było kwestią dyskusji. Były rady wojenne, były głosy sprzeciwu, głosy mówiące, że należy walczyć do końca i głosy, które przedstawiały poważne argumenty za przerwaniem tego oporu. I tak jak wspomniałem, no to nie jest nauka ścisła. My nie uzyskamy tu dokładnej odpowiedzi. To chyba każdy musi w swoim sumieniu rozstrzygać, tylko trzeba zachować pewien, jak to się mówi, jednakowy standard.
Choć oczywiście, aby dobrze opisać tę historię, no musimy jednak trochę opowiedzieć o tej historii militarnego oporu Warszawy i Modlina. Znaczy, przypomnijmy, że to jest tak, że mamy pierw do czynienia z takim rajdem zgrupowania pancernego, które dociera do Warszawy i tam na przedmieściach Warszawy zostaje odparty głównie przez takie dość zaimprowizowane oddziały, które znajdowały się w tym mieście 7, 8 i 9 września 1939 roku. Ale jest to sytuacja, w której duża część polskiej armii jest jeszcze wciąż wtedy niepobita i która znajduje się znacznie na zachód od tej Warszawy, oczywiście, bo są to zgrupowania no, gdzieś zagubionej na wojennych szlakach Armii Łódź, ale jeszcze wciąż bardzo silnej Armii Poznań i niewiele uchybionej w swojej sile Armii Pomorze.
Jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy, że Armia Prusy została wówczas już rozbita, a wciąż jeszcze tam istniały zgrupowania.
Także istniało takie absolutne przekonanie, że mamy do czynienia z czymś, co jest pewnym epizodem w tej kampanii i wszystko jest jeszcze przed nami.
Oczywiście. Trzeba kontynuować opór, by wojsko mogło się wycofać za Wisłę i dać czas aliantom zachodnim na podjęcie tej spodziewanej bądź co bądź ofensywy.
Co prawda tym wydarzeniom towarzyszyła źle zapamiętana przez opinię publiczną panika różnego rodzaju instytucji, które opuszczały w tych dniach Warszawę. Opuszczali ją także wyżsi oficerowie wojskowi, co zostało zapamiętane i co chyba stanowiło wyrok polityczny na obóz sanacji właśnie w tych dniach. Z drugiej strony mamy do czynienia jednak właśnie z owym oporem, który okazał się skuteczny. Okazuje się, że oddziały pancerne 4. Dywizji Pancernej nie zdołały wkroczyć do Warszawy.
Zająć miasto. Oczywiście, że tak. No wówczas sytuacja była, w dalszym ciągu były oddziały zdolne do walki, zdolne do manewru. Do Warszawy mogła przyjść, dotrzeć pomoc innych oddziałów. Także no i był to bardzo istotny punkt przecież. No oddanie tego bez walki, czy też bez silnego oporu Niemcom byłoby czymś z całą pewnością negatywnie postrzeganym później przez historyków. Tak to może określmy.
Potem mamy cały ten okres związany z bitwą nad Bzurą, zwaną także w niemieckiej historiografii bitwą pod Kutnem, która też czyniła obronę Warszawy ze strategicznego punktu widzenia ważnym czynnikiem militarnym.
Oczywiście. No te armie przecież później przebijały się właśnie do Warszawy i do Modlina także częściowo, by tam w stolicy stawić opór. Oczywiście sytuacja w pierwszych dniach bitwy nad Bzurą była odmienna. Później mamy do czynienia z przełamaniem przez Niemców linii Biebrzy, linii Narwi. I wdarciem się pod właśnie oddziałów niemieckich pod Brześć, gdzie docierają już 14 września, co było zamknięciem tego drugiego pierścienia okrążenia i w bardzo poważnym stopniu wykluczyło dalszy skuteczny opór.
Czyli mówiąc najkrócej, droga na Warszawę dla oddziałów, które zmierzały z Pomorza i Wielkopolski, nie była drogą w głąb Polski, tylko do samej Warszawy.
Tylko drogą do Warszawy. No, była mowa o przedmościu rumuńskim, ale w momencie, kiedy, tak jak wspomniałem, Niemcy wdarli się z jednej strony od północy, z drugiej strony przecież wzdłuż brzegu Wisły przedostali się i później też tak, przedostali się na tyły wojsk polskich właśnie na Podbrześć, to opór wojska polskiego był już bardzo problematyczny.
Tu pojawia się ciekawy wątek taki właśnie dyskusji trochę personalnej. Ja przypomnę, że generał Kutrzeba, któremu nikt nie mógł zarzucić braku bojowości w tej wojnie, wkracza do Warszawy i właśnie pyta o to, co robimy dalej. I co ciekawe, jest tym, który uważa, że jeśli istnieją jeszcze jakieś militarne zdolności do oporu, to wyjdźmy z miasta i wystrzelajmy amunicję i skapitulujmy w polu. To taki ciekawy punkt widzenia. Dzisiaj odnoszę wrażenie, nie mający w tej dyskusji historycznej nad tego typu problemami chyba jakiegoś swojego reprezentanta.
Cóż, no jest to bardzo trudne wyjść i wystrzelać amunicję, bo znacznie łatwiej bronić się w zamkniętym mieście, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z oddziałami przetrzebionymi, zdziesiątkowanymi, czy też improwizowanymi. Ale z całą pewnością jest to też stara tradycja, która zakazywała walki w mieście. Tu są cywile, konwencje mówią, że cywilów oszczędzamy, więc wyjdźmy, my jesteśmy żołnierzami, walczymy z bronią w ręku, a cywile niech są w mieście. Trudno. Dostaną się na pastwę wroga, ale przynajmniej nie ucierpią fizycznie. Nikt nie mógł wówczas przewidzieć, czym będzie ta niemiecka okupacja.
No właśnie, tutaj powiedzmy szczerze, że w tych dniach po 20 września miasto jest atakowane tak jak umocnienie z ogromnymi stratami także ludności cywilnej.
Oczywiście. Jest to oblężona twierdza i jest bombardowana. Oczywiście otwarte miasto też było przez Luftwaffe atakowane i od pierwszego przecież dnia wojny, zanim jeszcze przecież doszło do walk w Warszawie, miasto było bombardowane i to bez żadnego...
Czy mamy do czynienia z dwiema różnymi narracjami trochę? Znaczy takim poczuciem głębokiego honoru i żołnierskości po stronie chociażby generała Kutrzeby, a już zupełnie inną wojną toczoną przez niemieckich generałów?
Cóż, niemieccy generałowie toczyli wojnę od pierwszego dnia, dlatego zwykliśmy nazywać to jednak kampanią polską, a nie wojną obronną, żeby wykazać, że to nieprawda, że wojna na wyniszczenie na wschodzie zaczęła się w 1941 roku, co często jest lansowane. To była pierwsza kampania ideologiczna III Rzeszy prowadzona na wschodzie, gdzie mieszkali z punktu widzenia Hitlera, i nazistów i wielu Niemców podludzie. I jak to w rozkazie bodajże Kesselringa do lotników, że to co widzicie tam to nie są istoty ludzkie. To są podludzie, macie ich likwidować i zabijać. I to Niemcy czynili. Ale przestawić się na ten tryb trudno było. Cóż, były podpisane konwencje, były tradycje wojskowe, była też ta pamięć o tej pierwszej wojnie światowej, kiedy poza pierwszymi dniami działań nie dochodziło do wielkich zbrodni wojennych dokonywanych przez armię niemiecką. Na pewno planowo nie były wykonywane nawet w przybliżeniu takie rzeczy, jakie działy się przecież natychmiast w Polsce w 1939 roku, ale cóż, zanim ta informacja, wiedza o tym, co się działo, dotarła i została przyswojona, przetworzona i pozwalała wyciągnąć wnioski, to musiało minąć trochę czasu.
No to w takim razie wróćmy do tej oblężonej Warszawy. Te kolejne dni mijają. Miasto praktycznie jest już zamknięte w swoich murach. W sąsiednim Modlinie stawiany jest też opór przez oddziały dawnej armii Łódź. No ale coraz bardziej słabnie taka i militarna, i polityczna potrzeba tego oporu i staje się to dla szczególnie tych wojskowych najwyższego rzędu dość oczywiste.
Wojsko Polskie straciło możliwość działania, straciło możliwość skutecznej walki. Pozostawała obrona w zamkniętych punktach oporu. Zwłaszcza kiedy właśnie po bitwach pod Tomaszowem Lubelskim te oddziały, które starały się spłynąć na przedmoście rumuńskie, zostały zablokowane, rozbite, odcięte.
No i po 17 września, czyli po tym, jak duża część wschodnich terenów została zajęta przez Armię Czerwoną.
To był szok nieprawdopodobny. On całkowicie wykluczył dalszą walkę, natomiast trzeba też powiedzieć, że szans na skuteczny opór czy dotrwanie do wiosny 40 roku ja przynajmniej nie dostrzegam żadnych.
W takim razie do tych dyskusji, które toczyły się wtedy w Warszawie i w Modlinie, czy istniały jakieś argumenty za tym, żeby stawiać opór dalej i jak one wtedy wyglądały?
Oczywiście, no jest amunicja, są żołnierze, ofiary wśród cywilów będą i są kosztem wojny. Walczmy dalej o stolicę naszą, by ten opór przeciągnąć jak najdłużej. No to zawsze, gdy każda twierdza się poddaje, wciąż jest jeszcze szansa na to, że może można wytrwać jeden dzień dłużej, 2, 4, 10. Z kolei po drugiej stronie jest, że wówczas zginie tylu a tylu żołnierzy, tylu a tylu cywilów. I tą decyzję trzeba podjąć albo walczyć do końca, albo skapitulować i za każdą z nich stoją istotne argumenty.
Warszawa, Modlin, Hel, 3 kapitulacje, które właściwie symbolicznie, poza bitwą oczywiście pod Kockiem, która jest takim dodatkiem do tych działań wykraczająca poza wrzesień. 3 kapitulacje czymś się różniące, czy w sumie bardzo podobne?
W moim przekonaniu podobne. W Warszawie na pewno najwięcej wiemy o sprzeciwach, które miały miejsce. Ale wspomniał pan o Kocku i to jest bardzo istotne. Kiedy samodzielna grupa operacyjna po lesie generała Kleberga kapitulowała, zachowała się wstrząsająca relacja z przebiegu tej kapitulacji. Otóż generał Kleberg oznajmuje swoją decyzję oficerom na Radzie Wojennej i spotyka się z milczeniem. Wręcz z nieprzychylnym milczeniem. Tu jest dobra paralela z majorem Sucharskim, bo to generał Kleberg osobiście udaje się negocjować warunki kapitulacji, bo żaden z oficerów nie chciał z nim pójść. Mamy później sytuację, w której generał Kleberg mówi coś, co można by uznać za niewłaściwe. Mówi niemieckim oficerom, że nie jest pewny tego, że wszystkie oddziały wysłuchają rozkazu i się poddadzą, więc niech nie będzie to traktowane jako złamanie ustaleń kapitulacyjnych, a później przechodzi bez mała załamanie nerwowe w obecności niemieckiego generała podczas samej kapitulacji, jak to jego szef sztabu napisał, że wypił kielich goryczy do końca. Bardzo to podobne do Westerplatte, gdzie możemy chyba wnioskować z zachowanych relacji, że była spora niechęć wobec postawy Sucharskiego wśród pozostałych oficerów. A jednocześnie nikt dzisiaj nie będzie próbował, tak mi się zdaje, generała Kleberga postponować z tego powodu.
Przeszedł do legendy jako bohater pozytywny polskiej historii.
Dokładnie. A tak jak go postrzegano wówczas tego październikowego już wieczoru i nocy 1939 roku, jego właśnie podwładni postrzegali go inaczej chyba, z tego możemy wnioskować. Nie chcieli.
Zaczęliśmy mówić o historii takiego przedziwnego oblężenia, które zmienia sytuację polityczną oblegających, czyli o Lwowie. Tam też mamy do czynienia z kapitulacją i to kapitulacją właśnie bardzo kontrowersyjną.
Tak jest. No przede wszystkim niektórzy oficerowie chcieli się wydostać z miasta. Generał Kleberg sprzeciwił się temu. Sprzeciwił się temu, nie widząc szans na to. I mówi, że nawet gdyby zdołano się wydostać z tego pierścienia okrążenia do granicy węgierskiej, wciąż jest jeszcze 100-kilkadziesiąt kilometrów. Blisko nam się wydaje dzisiaj 140 kilometrów, to są 2 godziny jazdy. No, może 4, jak drogi są złe, a w przypadku, kiedy żołnierz musi się przedzierać lasami, to jest dobry tydzień marszu. Więc była tu decyzja podjęta celem oszczędzenia właśnie żołnierzy przed...
Tu mamy do czynienia z trochę innym aspektem, którego nie mieliśmy w tych innych kampaniach. No może na Helu mieliśmy pojedyncze próby ucieczki oficerów do innych krajów morskich, gdy tymczasem tu mamy do czynienia jednak z sytuacją taką, w której pewnym priorytetem dla dużej części polskich oficerów, ale także różnego rodzaju służb, urzędników, było w którymś momencie dotarcie, no co by tu powiedzieć, za polskim rządem, za polskim prezydentem i za polskim wodzem naczelnym do Rumunii i na Węgry. Czy to było takie poczucie, że dalej będziemy kontynuowali walkę, czy też jakaś taka ucieczka, która po prostu powodowała, że uda nam się zachować głowy i tyle?
I to, i to. Pamiętajmy, że o tym, że chciano kontynuować walkę, świadczą tysiące tych, którzy fałszowali dokumenty, jeździli na załapówki, czy na gapę, czy bez biletów, przecież z różnych stacyjek rumuńskich, czy też węgierskich, by przedostać się nawet czasami przez Włochy do Francji, czy też przez egzotyczne, z punktu widzenia Polski, przedwojenne kraje na Bliski Wschód, gdzie wojsko polskie się odtwarzało. Z całą pewnością tysiące ludzi chciało ten opór kontynuować, ale w warunkach, które dawały temu oporowi szansę na odniesienie zwycięstwa. Tu, cóż, mieliśmy tu przykład Sienkiewicza, jest jeszcze inny, słynna rozmowa Kmicica z Januszem Radziwiłłem, gdzie argumenty Janusza Radziwiłła są, znaczy Janusz Radziwiłł jest negatywny, dlatego że kłamał, bo jego argumentacja jest jak najbardziej logiczna. Kmicic powiedział tylko, że trzeba zginąć w sytuacji, kiedy nie ma szans na zwycięstwo. A Radziwiłł mówi, trzeba kombinować i szukać szans na to zwycięstwo. I dlatego, że kłamał, tak jak to później przedstawiono, to ta argumentacja jest niewłaściwa, ale pamiętajmy, że stosunkowo nieskomplikowaną, nie powiem łatwą, nieskomplikowaną decyzją jest kontynuować walkę tak długo, aż skończy się amunicja, albo jak nie jestem w stanie już pociągnąć za spust. A trudniej może szukać dróg, która tej walce nada szansę na sukces.
Polska jako państwo kontynuowała tę walkę w takim sensie prawno-politycznym, także dzięki tej bardzo kontrowersyjnej, negatywnie chyba przez polskie dzieje zapamiętanej decyzji o opuszczeniu Polski przez polski rząd, polskiego prezydenta i polskiego wodza naczelnego. Z drugiej strony, jak patrzeć na te wydarzenia z 17 i 18 września tam przy granicy, no to bardzo trudno tam znaleźć jakąś alternatywę wobec tej postawy.
Cóż, no ja jestem zdania, to jest moje przekonanie, że wódz naczelny opuścił kraj zbyt szybko i póki wojsko walczyło, wódz naczelny powinien był pozostać z tym wojskiem. To jest dla mnie bezdyskusyjne. Natomiast z całą pewnością możemy powiedzieć, że Polska walczyła od pierwszego do ostatniego dnia przeciwko hitlerowskim, nazistowskim Niemcom i nie było czegoś takiego jak kapitulacja polskiego państwa wobec najeźdźcy.
Czy to była świadoma decyzja polskich polityków i polskich wojskowych, czy to tak trochę wyszło?
Sądzę, że świadoma raczej, bo widzieli, że sytuacja jest uniemożliwia. Ale też pamiętajmy, jest to nerwowa sytuacja i przewidywać no, jakąś taką jednomyślność w zgrupowaniu ludzi, którzy wcześniej przecież skupili się tylko i wyłącznie, powstała przecież cała sanacja na zasadzie lojalności osobistej wobec jednego człowieka, nie jakiejś wspólnoty poglądów i na pewno wiemy przecież, że w obozie sanacyjnym były liczne rozbieżności, stąd też cóż, gdy tego człowieka oczywiście już nie było. Natomiast może
ja mówię o tym doświadczeniu właśnie takiego trudnej decyzji, bo przypomnę, że co najmniej kilka europejskich krajów miało podobne sytuacje. No, przypomnijmy Norwegię, przypomnijmy Holandię, Belgię. Podejmowano różne decyzje, często tworząc taką przedziwną konstrukcję, w której zostawał premier, wyjeżdżał król, zostawał na wódz naczelny, a zostawał minister. W każdym razie próbowano jakoś wybrnąć z tego, tak aby z jednej strony zachować ową determinację polityczną i gotowość walki dalej orężnej, ale równocześnie, aby zachować no coś, co nazywa się często substancją, czyli podjąć jakiś dialog z tymi wkraczającymi okupantami, aby złagodzić szczególnie ten początkowy okres podejmowania przez niego decyzji wobec państwa, które zostało przez niego okupowane.
To jest prawda. No, na Zachodzie była to też inna wojna, prawda? Na Zachodzie nie było tego czynnika rasowego. Oczywiście Niemcy prowadzili swoją wojnę również brutalnie, ale nie dochodziło tam do sytuacji, w której oficjalnie niemieckim żołnierzom mówiono, że ludzie, z którymi walczą, to jest jakiś gorsza rasa ludzka i nie zasługuje ona na te same prawa, co przedstawiciele niemieckiej rasy panów. Ten czynnik nie istniał. Stąd też łatwiej może było podejmować decyzję o tym, by częściowo szukać porozumienia. Zresztą niektóre kraje, no chyba Dania jest tym przykładem najbardziej łagodnej niemieckiej okupacji, co też się rzeczywiście zmienia w czasie. ale
różne. Jest to kraj, w którym demokratyczne partie prowadziły tak. jeszcze kampanię wyborczą w 1942
roku. Odbyły się wybory w 1943 roku, jedyny tego typu kraj. Nie zostały też te kraje zlikwidowane, no przecież we wszystkich nich istniała jakiś rodzaj rządu, administracji, która nie została zniszczona. Ale z całą pewnością być może właśnie dzięki tej decyzji, że cały rząd opuścił Polskę, nie było z kim, komu i gdzie kapitulować. A później powstał nowy rząd i już nie miało to znaczenia.
No myślę, że to jest też ważne. Myślę, że to jest taka, nawet jeśli legenda trochę, to myślę, że legenda ważna dla polskiego sposobu myślenia o tym, co wydarzyło się przed 70 lat.
Możemy być dumni z tego i jesteśmy dumni z tego, że ten opór był kontynuowany, że nie ma aktu kapitulacji państwa polskiego, nie ma zdjęć polskiego szefa polskiego rządu, czy wodza naczelnego, który podpisuje w imieniu całego kraju tąż kapitulację. Mimo, że mieliśmy do czynienia z licznymi, mniejszymi kapitulacjami, które wynikały no chyba jednak z sytuacji i nie możemy ich osądzać negatywnie.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim gościem był dr Jan Szkudliński. Rozmawialiśmy o wrześniu 1939 roku. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Co za historia? Wojciech Suleciński. Zapraszam.